Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Dzisiejszy odcinek miał się skupiać na tematyce ciało życzliwości i kultury diet. O tym też oczywiście było, ale skończyło się na tym, że z moją rozmówczynią poruszałyśmy tematy związane z relacjami, z poczuciem własnej wartości i weszłyśmy bardzo głęboko w całą tematykę związaną z obsesją piękna. Odpowiedziałyśmy sobie na pytania, dla kogo i kiedy odchudzanie jest wskazane, dlaczego czujemy się niewystarczające, czy możemy akceptować nasze ciało i jednocześnie chcieć je zmienić, porozmawiałyśmy sobie o promocji otyłości, akceptacji, miłości, czy w ogóle na nią zasługujemy, jeśli nie wyglądamy idealnie. O tym, jaka presja i oczekiwania narzucone są na kobiety, dlaczego diety nie działają oraz co możemy zrobić, gdy zmagamy się z negatywnym obrazem naszego ciała. Odcinek niezwykle wartościowy i ważny, dlatego zapraszam do jego przesłuchania. Witam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno Ciebie drogi słuchaczu, jak i moją dzisiejszą gościnę, z którą mam zaszczyt porozmawiać. Cześć Agata!
Cześć!
Czy mogłabyś powiedzieć nam kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz, jakimi wartościami kierujesz się w życiu?
Nazywam się Agata Głyda, z zawodu jestem psycholożką, terapeutką poznawczo-behawioralną i specjalistką psychodietetyki. Zajmuję się psychoterapią poznawczo-behawioralną. Aktualnie głównie jeszcze na urlopie wychowawczym rozwijam swoją działalność w internecie i psychoedukacja głównie w zakresie psychodietetyki na moim profilu Psycholog o diecie to jest takie moje główne zajęcie i pisanie książki, którą właśnie skończyłam pisać. Wkrótce też zacznę prowadzić zajęcia ze studentami psychodietetyki na WSP w Gdańsku i na Uniwersytecie SWPS, więc tym się tak na co dzień zajmuję.
Ja Cię jeszcze zaczęłam obserwować, jak nazwa profilu była nieco inna i chciałabym, żebyś też o tej zmianie trochę opowiedziała. Czemu teraz to jest psycholog o diecie, a nie psycholog na diecie?
Tak, to a propos wartości, o które zapytałaś, no to jakby ta nazwa psycholog na diecie przestała być do końca zgodna z moimi wartościami i tym, że przestałam wierzyć dietą i bardziej kieruję się w stronę odżywiania intuicyjnego, praktyki ciało życzliwości, a diety no, zawsze będą formą restrykcji i niekoniecznie chciałabym iść taką ścieżką, żeby promować bycie na diecie, bardziej uczyć ludzi relacji z ciałem, relacji z jedzeniem, relacji ze swoimi emocjami, z innymi ludźmi, wierząc, że zbudowanie takich solidnych fundamentów w relacji ze sobą może się przełożyć na ulepszenie też relacji z jedzeniem i że te takie powszechnie rozumiane stosowanie diet może nie być już wcale dla większości kobiet konieczne, szczególnie dla tych, które odchudzają się przez całe życie, a na przykład ważą więcej niż zanim zaczęły tą całą przygodę.
Powiedziałaś, że przestałaś ufać dietom i w nie wierzyć. Co się takiego stało, że taka zmiana u Ciebie zaszła?
Ja w ogóle zaczęłam się, jakby zanim urodziłam moją pierwszą córkę 5 lat temu, to ja się w ogóle nie interesowałam psychodietetyką. Dla mnie to była zawsze taka gorsza dziedzina psychologii. Zawsze mi się śmiać chciało z tego, że ktoś leczy dietami i w ogóle jakoś tak mi się to wydawało takie mało ambitne. Depresje, lęki, schizofrenia, to jest to, praca z pacjentami na oddziale. Ale potem zaczęłam sama stosować diety i starać się schudnąć po ciąży. I zainteresował mnie ten temat, szczególnie efekt jojo, dlaczego on występuje, więc zaczęłam zgłębiać literaturę, której w Polsce było jak na lekarstwo. Na początku trafiłam na taką książkę Dlaczego tyjemy od diet, bardzo fajną. I to był taki pierwszy bodziec. O, jeszcze była taka książka Bzdiety, te dwie, i tak mi to zaczęło dawać do myślenia, że kurczę, to faktycznie jest chyba wina stosowania diet, że później traci się kontrolę nad jedzeniem, czyli że coś, co na wstępie niby ma nam pomóc odzyskać kontrolę, schudnąć i być, nie wiem, szczuplejszym na zawsze, okazuje się być pułapką. I tak stopniowo zaczęłam otwierać oczy na te tematy i zauważyłam też duży fałsz w tym mainstreamowym sprzedawaniu odchudzania jako recepty na szczęście, powodzenie życiowe, lepsze, nie wiem, wszystko tak naprawdę. Zrozumiałam, co to jest kultura diet i z czasem jakby przesiąknięta, jakbym wycisnęła siebie jak gąbkę z tych wszystkich komunikatów. Więc teraz patrzę na te tematy zupełnie inaczej i nie ufam już właśnie dlatego dietom. Szczególnie dlatego, że też poniekąd mnie oszukały, tak? Bo schudłam dużo, a później znowu przybrałam te kilogramy, więc no, dlatego.
Tak, zgadzam się, że diety są bardzo złudne. Mi oczy otworzyła książka Obsesja Piękna, nie wiem, czy czytałaś?
No właśnie, jak mi zadawałaś te pytania do podcastu, to tam było, jaką książkę byś poleciła? I właśnie sobie tak myślę, że polecę właśnie tą Obsesję Piękna, bo to jest książka, którą naprawdę każda kobieta powinna przeczytać. Zgadzam Nawet się. Jak na początku sobie pomyśli, to jest jakaś feministyczna bzdura, nie, tak nie jest i w ogóle, to mimo wszystko warto dać czas, żeby ona gdzieś tam została i zaczęła działać w głowie, ponieważ to, co tam jest opisane, jest no niezwykle trafne, ważne, trudne, ale też prawdziwe.
Zdecydowanie trudne i ja pamiętam, że gdy sama czytałam tę książkę, to dużo takiej złości i poczucia niesprawiedliwości się we mnie obudziło, bo tyle lat, tyle momentów, miesięcy z mojego życia tak naprawdę wyjętych przez to odchudzanie, przez ciągłe poczucie bycia niewystarczającą. No i to wszystko się nagle rozjaśniło, że to może nie we mnie jest problem, tylko może właśnie ta obsesja piękna, kultura diet, portale społecznościowe, nasze społeczeństwo i jakieś takie przekonania, że kobieta powinna być taka, taka i taka, że piękne ciało to szczupłe ciało, to wszystko zaczęło mieć sens, skąd to się w ogóle bierze i że to nie ja jestem niedoskonała, tylko że nasza kultura, społeczeństwo i branża wpaja nam te wszystkie przekonania. Tutaj chciałabym Cię jeszcze zapytać, powiedziałaś o tych dietach, że one oszukują, że tak naprawdę niby się odchudzałaś, ale znowu te kilogramy wróciły. To czy jest taki moment, że kobieta bądź mężczyzna, też to jest ciekawe, że pierwsze, co przyszło mi na myśl, to kobieta, że powinna się odchudzać, że no to odchudzanie jest wskazane.
To nie jest tak, że redukcja masy ciała jest zła, tak? Nie wiem, czy można powiedzieć, że jest taki moment, ale to jest indywidualna decyzja człowieka, niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, w porozumieniu ze swoim lekarzem, który się nim opiekuje, który zna jego historię, wie, w jakiej jest sytuacji, czy stosował diety, ile stosował diet, czy cierpi na zaburzenia odżywiania, jakie ma wyniki badań, co może poprawić w tych badaniach, jak stan jego stawów wygląda i tak dalej. Nadmierna tkanka tłuszczowa nie jest obojętna dla naszego organizmu, prawda? To ona może się przyczyniać do rozwoju stanów zapalnych i innych chorób i to jest fakt. I jakby to nie jest tak, że redukcja masy ciała to jest absolutnie niewskazana dla nikogo i ja tak nie uważam przynajmniej, bo to by było nieetyczne, gdybym coś takiego powiedziała. Natomiast diety odchudzające, czy proszę mnie jeść, czy proszę spróbować diety Atkinsa, czy proszę spróbować keto i tak dalej, to niekoniecznie będzie jakby cud dla wszystkich, prawda? To jest ciężka praca, otyłość, bo warto też oddzielić nadwagę od otyłości. Jeżeli ktoś ma nadwagę przez całe swoje życie, ale ona jest stabilna, nie widać tam wzrostu tej masy ciała, szczerze uważam, że lepiej popracować na spokojnie nad swoimi nawykami i starać się nie stosować diet, które w efekcie sprawią, że nadwaga stanie się otyłością. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie tyje lub przytył bardzo dużo, to może próbować redukować tą masę ciała. Otyłość jest chorobą, lekarze ją diagnozują, ale interdyscyplinarny zespół powinien ją leczyć. Tutaj mówimy o leczeniu, a nie tyle o odchudzaniu. To nie jest kwestia silnej woli i samodyscypliny. Bo gdyby chodziło tylko o to, to wszyscy bylibyśmy szczupli. Gdyby diety działały, to wszyscy byliby szczupli. To nie jest takie proste, to jest złożona choroba, której leczenie jest bardzo drogie i cały świat tego nie ogarnia. Nawet nie mówię, że tylko polski system służby zdrowia, który jak wiadomo jest w tarapatach, ale ogólnie na świecie bardzo ciężko jest tą chorobę leczyć. Nawet nie powiem walczyć, tylko leczyć po prostu ludzi z otyłości, bo to jest kwestia i środowiska, w którym przebywamy, i skłonności genetycznych, i nawyków, które mamy wypracowane, i właśnie różnych czynników chorobowych. I często jest potrzebna pomoc lekarza, fizjoterapeuty, dietetyka i psychologa. I to tak na początek. A czasami również endokrynologa, diabetologa. Wielu, wielu wykwalifikowanych specjalistów, którzy siądą razem i opracują indywidualny plan leczenia dla osoby i będzie to dla niej działać i pozwoli jej to zredukować masę ciała.
Cieszę się, że to zaznaczyłaś, bo powinno to wybrzmieć, że otyłość to jest choroba, którą się leczy i trzeba ją leczyć, no bo zagraża naszemu zdrowiu. Aczkolwiek wiele się słyszy, przynajmniej w mojej jakiejś tam bańce, ja wielokrotnie czytałam, że kobiety, które nawet nie są otyłe, tylko właśnie mają może nadwagę albo nawet normalną wagę, gdy idą do lekarza, spotykają się od razu z diagnozą, a nawet nie diagnozą, a rozwiązaniem problemu. Jedynym wyjściem z tego, co pani panu dolega, jest schudnięcie. Proszę do mnie wrócić, jak pani schudnie. No to jest teraz zalecane jako pigułka na wszystko. Czy ty się spotkałaś w swoim gabinecie z takim podejściem, że ktoś do ciebie przyszedł i no, próbował wszystkiego, diety, cud, odchudzanie, ale mimo wszystko to się nie udało i nawet jeśli dana osoba zrzuciła, zredukowała parę kilogramów, to jakieś problemy czy ze zdrowiem, czy problemy z głową, chodzi mi o takie mentalne podejście do też tematu odchudzania, do tematu ciała, czy to się jakoś zredukowało, czy właśnie może wręcz objawy się nasiliły?
Tak jak mówię, no to jest bardzo indywidualna sprawa. Wiadomo, że jeżeli ktoś już trafia do psychologa i psychodietetyka, no to nie dlatego, że udało mu się zredukować masę ciała i wrócił do swojego życia jakiegoś zdrowego i jest wszystko okej, tylko do mnie najczęściej trafiają osoby, które albo tkwią w błędnym kole odchudzania i ta relacja z jedzeniem jest niepoprawna, albo już przesunęły się dalej, no to jest takie kontinuum, w stronę zaburzeń odżywiania i towarzyszą im albo nocne objadanie się, albo kompulsywne napady objadania, które bardzo często współwystępują z chorobą otyłościową, albo bulimia czy anoreksja. No ale właśnie często osoby chorujące na otyłość nie są nawet przez lekarzy pytane o to, czy chorują na zaburzenia odżywiania. Nie? Często lekarze pomijają ten temat, jakby od razu poprzez takie nasze, my to nazywamy fatfobią, czyli takie od razu negatywne nastawienie i negatywne przekonania o osobach żyjących w grubych ciałach, czyli na przykład, że są leniwe, tak? Od razu więc jest takie założenie z poziomu już dyskryminacji, uprzedzenia, że to jest po prostu kwestia złego odżywiania, złego stylu życia i braku silnej woli i lenistwa, tak? Dlatego czasami lekarze mogą w sposób taki opieszały podchodzić i nie zadawać na przykład tego prostego pytania, czy zdarza się panu, pani jeść w sposób niekontrolowany jedzenia epizodycznie, nie? Czy takie epizody się przydarzają, gdzie ma pani poczucie, że traci kontrolę nad jedzeniem i tak dalej. To proste pytanie pomogłoby już zdiagnozować zaburzenia odżywiania i wtedy wiadomo, że diety, które mogą powodować, nie jako jedyny czynnik, ale częściowo mogą się przyczyniać, no bo nie wszystkie osoby, które stosują diety, zachorują na zaburzenia odżywiania, ale większość osób, które choruje na zaburzenia odżywiania, stosowało diety, więc nie można teraz zalecić pacjentowi, żeby przeszedł na dietę, jak to jest jego trigger, jego wyzwalacz, jego zaburzeń. nie leczymy tym, co spowodowało problem. Tak jak się osobom, nie wiem, chorym na raka płuc nie zaleca, żeby paliły papierosy w celu wyleczenia. Mhm. Nie? Więc diety w tym momencie mogą pogłębiać problem tej osoby, a nie poprawiać jej sytuacji.
A skąd się bierze takie przekonanie, że właśnie to, co powiedziałeś, że jeśli ktoś jest gruby, i tutaj nie mówię o też nacechowanym w naszym społeczeństwie jakby negatywnym obrazie osoby grubej, tylko ktoś jest gruby neutralnie, fizycznie po prostu, to dlaczego to się kojarzy, że to jest osoba leniwa i osoba, która nie posiada silnej woli, a osoba szczupła jest kojarzona z osobą zdrową i zdyscyplinowaną?
No, to jest odpowiedź, pewnie mogłam napisać książkę odpowiadając na to pytanie, ponieważ te korzenie fatfobii są bardzo złożone, ale tak bardzo, bardzo upraszczając temat, przyczynia się do tego no przede wszystkim kult szczupłości i ten wizerunek kreowany w mediach, że właśnie szczupłe osoby są takie fajne, ogarnięte. Często nasze jakieś narodowe też fit trenerki pokazują swój sukces, również finansowy, tworząc takie przekonanie, że gdzieś ta szczupłość to jest taka lepsza, że te osoby są takie bardziej pracowite, bo tyle osiągnęły. I też na przykład, nie wiem, w filmach, w serialach raczej rzadko spotyka się na przykład rolę pierwszoplanową, osobę otyłą, tak? Jak już to dostaje taką rolę jakiegoś tam śmieszka w tle albo fajtłapy, jakiegoś właśnie lenia. I tak pomału, pomału zaszczepia nam się to w głowach. Rodzice często też napominają swoje dzieci, że na przykład o, popatrz mamo, ten pan jest gruby, nie mów tak, Boże, nie wolno tak mówić, i wtedy dzieci się uczą, że grubość jest czymś złym, bo skoro zwróciły uwagę na przykład na fakt, ale od razu zostało to nacechowane negatywnie przez rodziców i uczą się, że gruby zły, mhm, gruby człowiek zły, no bo gruby portfel fajny, gruba ryba fajna, gruba nie wiem, książka fajna, nie będziemy oceniać jej po okładce, przeczytamy, ale gruby człowiek niefajny. I to jest właśnie takie źródło tego, że później życie w grubym ciele jest bardzo, bardzo ciężkie i na każdym kroku są przeszkody pod nogami tak naprawdę. I nawet jak ktoś nie wprost mówi, że ma tolerancję wobec, że nie brakuje mu tolerancji, że nie jest uprzedzony, to podświadomie może tak właśnie być, bo tak to działa w naszej kulturze.
Myślę, że wiele też osób, które się odchudzają, które nawet są same w większych ciałach, to podświadomie mają zakorzenioną trochę tę fatfobię, bo przecież dla czegoś chcą schudnąć.
Tak, i nie zawsze to jest, że no schudnę, to poprawię swoje parametry zdrowotne, bo faktycznie zmienię nawyki, będę mieć mniejsze obciążenie na stawach, może będzie mi się łatwiej poruszać, może nie będę mieć tych fałd skórnych. Nie, tam jest schudne i ludzie będą mnie lepiej traktować i będę pewniejsza siebie. Inni będą mówić, wow, ale schudłaś i fajnie wyglądasz. Bardzo często właśnie to jest tą motywacją, żeby po prostu to życie było lżejsze. I prawda jest taka, że dla osób szczuplejszych może być to życie lżejsze, bo jak przyjdzie z bólem brzucha to lekarz powie, no to zróbmy w takim razie gastroskopię, sprawdźmy, co tam się dzieje. A jak osoba otyła przyjdzie z bólem brzucha, to usłyszy, no to proszę iść w miejsce smażonego i na pewno się poprawi.
A w takim codziennym życiu, z czym jeszcze osoby w mniejszych, szczuplejszych ciałach mogą mieć łatwiej?
Praktycznie we wszystkim. Myślę, że też musiałabyś pewnie zaprosić do podcastu, o ile jeszcze tego nie zrobiłaś, kogoś, kto się zmaga z takimi barierami na co dzień, żeby on to opowiedział, jak to jest tak naprawdę żyć i gdzie te bariery się pojawiają. Ale my, szczupli, mamy przywilej szczupłości tak zwany, nie? Czyli właśnie jest nam łatwiej jeść w miejscach publicznych, bo nikt nas nie ocenia. Jak ja, powiedzmy, osoba, która gdzieś tam mieści się w kanonie piękna, wrzuca McDonalda na Instagram, to jest wow, super, równowaga, balans, jak fajnie, że ty promujesz to, że nie dzielimy jedzenia na zakazane i dozwolone. A co by usłyszała osoba otyła, gdyby się pokazała z hot dogiem czy z hamburgerem? no nie powinnaś jeść takich rzeczy, no to cię zabije, w ogóle nie pokazuj się z tym. To są takie podwójne właśnie standardy, nie? Czy osoba z fałdką w bikini, no fajnie, nie? Ciało pozytywność, fajnie, że nie wciągasz brzucha, osoba otyła w bikini, no schowaj się, jak się możesz w ogóle tak pokazywać, nie? Najpierw schudnij, zanim wyjdziesz na plażę i w ogóle, więc to jest właśnie to, że łatwiej jest dostać pracę, bo się jest inaczej spostrzeganym jako osoba bardziej sprawna, właśnie zdyscyplinowana, chociaż
sprawcza.
Tak, chociaż to nie jest prawda, bo na przykład wiele z nas na przykład ma obraz takiej babci albo takiej jakiejś sąsiadki, która mimo nadwagi zawsze zasuwała na tym rowerze i wymiatała, prawda, do późnych lat i dawała radę, więc to nie jest tak, że osoby grubsze nie są pracowite. To są właśnie takie głęboko zakorzenione stereotypy, które tam siedzą i utrudniają tym osobom funkcjonowanie.
Tak jak już jesteśmy przy tych różnych sylwetkach, ja również no jestem osobą aktywną fizycznie, szczupłą i gdzieś wpisującą się w obecny kanon piękna, także też myślę, że łatwiej mi jest o pewnych kwestiach mówić, ale nie ominęły mnie różne kompleksy i negatywne myśli o swoim ciele. A czy szczupłe osoby właśnie, czy one też się zmagają z jakimiś takimi wyzwaniami?
Oczywiście, tutaj już nie będziemy mówić o uprzedzeniach, o dyskryminacji, o tym, czym się zajmuje ciało pozytywność, dlatego właśnie stworzyłam ciało życzliwość, żeby też zaopiekować te osoby, które żyją w ciałach raczej normatywnych, ale nie są wcale wolne od kompleksu, bo kompleksy są demokratyczne, mają je nawet supermodelki i każdy tak naprawdę ma te cielesne zmagania, ponieważ ten bezlitosny ideał piękna jest niedościgniony dla każdego. Zawsze jest coś do poprawienia, do wymodelowania, coś nad czym można pracować na siłowni, coś czego się można przyczepić i to tak naprawdę chyba nikogo nie omija.
Ja bardzo polecam w takich sytuacjach obserwowanie różnych ciał życzliwych i ciał neutralnych bądź ciał pozytywnych profili na Instagramie, aby zmienić trochę optykę i stworzyć taką ciało życzliwą bańkę zamiast właśnie obserwowania kont i osób, które gdzieś tam świadomie, no świadomie dla nas, jeśli my jesteśmy z tego świadomi, mam nadzieję, że nikt świadomie nie stara się wprowadzać ludzi w kompleksy, chyba że branża beauty, ale żeby jednak otaczać się taką ciało życzliwą, ciało pozytywną bańką. I tutaj też do Ciebie mam pytanie. Ja ostatnio zaczęłam obserwować Lizo. To jest artystka, która dosyć otwarcie mówi o tym, co przeszła, o tym, jak zmaga się właśnie z byciem osobą w większym ciele. No ale jej się często zarzuca, że jak ona może się tak pokazywać i jeszcze mówić o tym w taki bezpośredni sposób, że jest piękna, że jest szczęśliwa, że jest zdrowa, mimo że jednak waży więcej. I czy pokazywanie kobiecych ciał większych od obecnego kanonu urody to promocja otyłości?
Nie, moim zdaniem Lizo nie wrzuca na swój profil zaproszenia do zachorowania na otyłość. I żadna osoba, która jest aktywistą ciała pozytywności, tego nie robi. Większość z nich tak naprawdę mówi, że w sekundę by się chciała zamienić z kimś, kto jest szczupły miejscami, bo tak by było łatwiej. Ale one przede wszystkim uczą o różnorodności, o tym, że ich ciała też istnieją i też chcą zajmować przestrzeń. Nie dopiero jak schudną, tylko tu i teraz. W takich ciałach, jakie mają i że mając większe ciało, niekoniecznie trzeba być tylko zdjęciem przed, nie? I dążyć do schudnięcia i pokazywać swoją spektakularną metamorfozę, tylko można po prostu żyć, tworzyć związki, prowadzić dobre życie, być aktywnym fizycznie, albo nie być. Po prostu chodzi o to, że to jest promocja tego, że każde ciało zasługuje na szacunek i na istnienie zarówno w tej przestrzeni internetowej, jak i w ogóle w świecie.
Zdecydowanie. Każde ciało, każdy człowiek zasługuje na szacunek i każde ciało to jest wartościowe ciało, niezależnie od tego, jak ono wygląda. Pozwala nam doświadczać życia, chodzić, oddychać, także należy mu się chociaż ten podstawowy szacunek. Cieszę się, że też powiedziałaś o tym, że to posiadanie większej sylwetki nie musi być zdjęciem przed. Bo my często odkładamy swoje szczęście, odraczamy je w czasie, odraczamy je do momentu, gdy schudniemy. Będę szczęśliwa, gdy będę szczupła, gdy w końcu zrzucę te 3 kg, no to wtedy zaakceptuję swoje ciało. Czy to tak działa, czy kiedy jest ten moment, kiedy my w końcu możemy odczepić się od naszej sylwetki i finalnie zaakceptować, polubić nasze ciało?
Taki moment na akceptację, która niekoniecznie jest takim pełnym samozachwytem nad sobą, ale taki moment na akceptację jest tak naprawdę tu i teraz. Nie jest warunkowa. Akceptacja nie jest warunkowa. Akceptacja to jest zobaczenie tego, co czujemy, co myślimy, jacy jesteśmy tu i teraz i powiedzenie sobie ok. Akceptuję to, co, nie wiem, podoba mi się w sobie, to, co mi się w sobie nie podoba. Jest jak jest, nie? Ja lubię właśnie się posługiwać tą metaforą pogody, że można wyjrzeć za okno, zobaczyć, że, nie wiem, pada deszcz i psioczyć w domu, siedzieć zamkniętym i płakać, że a, to już mi się rozmarzę, nie lubię takiej pogody, nie będę wychodzić, czemu musi padać, nie takie miałam plany. I to jest taki brak akceptacji tego, na co trochę nie mamy wpływu. Natomiast akceptacja jest wtedy, kiedy mówimy, ok, dobra, jest jak jest, zakładam kalosze, biorę parasol i idę. Czyli patrzę na przykład na swoje ciało i myślę sobie, no dobra, może nie do końca kocham swoje ciało, ale jest jakie jest. Robi dla mnie codziennie bardzo dużo dobrego, bo pozwala mi funkcjonować. Dzięki niemu słyszę ten podcast, dzięki niemu może spaceruję ze słuchawkami na uszach. Podziwiam to, co do mnie naokoło, mogę chodzić, mogę oddychać. I to już jest powód do tego, żeby po prostu żyć tu i teraz.
Powiedziałaś takie słowa, że moje ciało jest jakie jest i że to jest to porównanie do pogody, że akceptujemy to, na co nie mamy wpływu. A branża beauty stara nam się wmówić, że przecież my swoją ciężką pracą, dyscypliną, silną wolą jesteśmy w stanie zmieniać to ciało i kształtować je w dokładnie taki sposób, jaki chcemy i doprowadzić je do takiego momentu, jaki chcemy. Czy to jest prawda?
Wiesz co, dla niektórych będzie to łatwiejsze, dla niektórych trudniejsze. Wiele zależy też od naszych predyspozycji. Pytanie tylko, jakim kosztem my chcemy zbliżyć się do tego ideału? Walczyć z tym celulitem, walczyć z tymi roztępami, zrzucić te 3 kg, bo wtedy wreszcie będziemy o sobie mogły myśleć, że wow, teraz to jestem, nie wiem, godna miłości, teraz mogę wyjść, teraz będę pewna siebie. Nie wiem, teraz zaaplikuję o tą pracę albo poproszę tego chłopaka o numer telefonu czy cokolwiek. I na ile też te efekty będą utrzymywalne, nie? Bo ja znam mnóstwo dziewczyn, które zrobiły sześciopaka w czasach, kiedy on był modny, ale zrobiły to ogromnym kosztem i psychicznym, i fizycznym. Często tak naprawdę nadszarpując swoje zdrowie, tracąc przy okazji okres, popadając w zaburzenia odżywiania i takie przeorane tym całym wysiłkiem, które w to włożyły, często zaniedbując inne obszary swojego życia, jakby chociażby właśnie wyjścia ze znajomymi, bo nie można jednocześnie skupiać się tak bardzo na swojej sylwetce i prowadzić jakieś fajne życie towarzyskie, w wielu przypadkach tak jest, z czegoś trzeba zrezygnować. I co? I osiągnęły te cele, i przez jakiś czas je utrzymywały, ale często uświadomiły sobie w trakcie, że to nie jest tego warte, że jednak to jest poświęcenie zbyt duże, że tak naprawdę tak bardzo skupiając się na dążeniu do tego ideału, można bardzo wiele innych wartościowych rzeczy w życiu stracić. I ostatecznie zdecydowały się na właśnie porzucenie takich mocnych restrykcji, zmianę tego ciała, pracę nad większą akceptacją swojego wyglądu, ale wróciły też do funkcjonowania w innych sferach życia.
Myślę, że nie jedna osoba miała kiedyś taką sytuację, że odmówiła jakiegoś wyjścia, spotkanie ze znajomymi, bo przecież to nie jest dzień, w którym ona ma cheat meal i w którym może sobie pozwolić na wyjście do restauracji, czy na spotkanie, które wiąże się z jakimiś sytuacjami z jedzeniem, albo nawet przy tym stole musiała walczyć ze sobą, bo pewne grupy produktów były zakazane i zamiast skupić się na tej rozmowie z bliskimi, jedyne na czym skupiamy naszą uwagę, to tak naprawdę jedzenie. I ja powiem ze swojego doświadczenia, że nie, to nie jest tego warte i że ten sześciopak na brzuchu nie jest warty dla mnie przynajmniej, tak? Oczywiście każdy ma prawo do decydowania o swoim ciele i do kształtowania go w taki sposób, jaki danej osobie się podoba, ale warto być świadomym tych kosztów alternatywnych, o których powiedziałaś. Co my musimy poświęcić, żeby coś osiągnąć? I dla mnie osiągnięcie pewnego momentu szczupłości, czy no właśnie tego mitycznego sześciopaka, wcale nie przyczyniło się do tego, że ja byłam szczęśliwsza, a wręcz przeciwnie, że moja relacja z ciałem się pogorszyła, moja relacja z jedzeniem tym bardziej i zamiast większej pewności siebie miałam tylko większe kompleksy, bo nie dość, że nie podobało mi się moje ciało, to relacja z jedzeniem również zaczynała być dla mnie problematyczna. No i tutaj chciałabym też zaznaczyć, że nie mamy wpływu na wiele, wiele aspektów naszego ciała. My możemy je kształtować, możemy chcieć je jakoś zmieniać, oczywiście. Sama chodzę na siłownię i chciałabym jakoś ukształtować swoją sylwetkę, ale nie jest to mój główny cel i nie jest to powód, dla którego ja chodzę na siłownię, tylko bardziej jest to coś, co dochodzi mi w bonusie. I tutaj mam do Ciebie, Agata, pytanie, jak w ogóle być aktywnym fizycznie, oddzielając ten aspekt ruchu od zmieniania naszego ciała?
Bardzo, bardzo ważne jest, żeby znaleźć przyjemność płynącą z ruchu, bo wiele osób poprzez to traktowanie sportu jako narzędzia do odchudzania popsuło tą relację z aktywnością fizyczną, często na bardzo wczesnym etapie życia, bo już na przykład w szkole podstawowej na lekcjach WF-u. Gdzieś tam zakodowały się takie różne przekonania, że na przykład nie wiem, jestem kiepska w sport, nie nadaje się, albo będę dopiero ćwiczyć, ale najpierw schudnę, więc w ogóle absurdalne wręcz takie przekonania. Albo właśnie to, że ruch ma być intensywny, ma być długi, ma służyć spalaniu, a jakiś łagodniejszy ruch to w ogóle się nie liczy. Więc trzeba swoje własne przekonania na temat aktywności fizycznej odkopać. Zobaczyć, jakie się emocje w nas pojawiają, kiedy właśnie mamy zamiar na przykład pójść, pobiegać albo coś zrobić i coś nas usztywnia, coś sprawia, że jakby czujemy opór, no to co nam przychodzi do głowy, jakie emocje się pojawiają i popracować trochę z tymi przekonaniami i próbować to zmienić, szukać na przykład innych form aktywności, nie tak bardzo związanych z tym odchudzaniem, tak? Jeżeli na przykład biegałyśmy w służbie spalania kalorii, to może nie jest to forma ruchu, do której koniecznie trzeba wracać w ramach budowania dobrej relacji z ruchem, bo tam już mogło się takie właśnie połączenie stworzyć, że właśnie to jest ruch, który nie jest nieprzyjemny, który boli, który służy karaniu się za jedzenie, więc może po prostu warto poszukać czegoś innego. Jest całe morze możliwości. I warto dać sobie i swojemu ciału szansę i słuchać swojego ciała. Nie ma jakiegoś za małego wysiłku. To może być na początek spacer, wędrówka jakaś, nie wiem, po okolicy, w naturze coś, albo joga w domu. Coś na przykład innego niż do tej pory, żeby spróbować bardziej się skontaktować ze swoim ciałem, żeby ten ruch był formą zbliżenia się do siebie, a nie tak naprawdę odcięcia, ukarania i zrobienia sobie krzywdy, bo nawyki, które bolą, nie zostaną utrwalone. My z natury mamy zakodowane, że unikamy tego, co nam sprawia ból, co jest nieprzyjemne, a dążymy do powtarzania zachowań, które są przyjemne. Więc ciało nie będzie chciało robić tego, co go boli, dlatego ten ruch musi być taki łagodny i dostosowany do możliwości.
Tak, niezmiernie ważne jest to, aby właśnie ta aktywność fizyczna była dla nas przyjemnością, a nie cierpieniem, bo o to w niej chodzi, żeby ruszać się zgodnie z naszym ciałem i ruszać się tak, jak my lubimy, a nie ruszać się dlatego, że musimy i często nawet szkodzić naszemu ciału przez to, że ćwiczymy zbyt dużo, za ciężko i jeszcze wybieramy sobie taką aktywność, która spala najwięcej kalorii, no bo jest najbardziej przecież skuteczna, a w ogóle nie przynosi nam żadnych korzyści na przykład mentalnych, no ale jednak robimy ją, bo ktoś kiedyś tak powiedział, że biegając spala się najwięcej kalorii, ale to nie chodzi o to, żeby spalać jak najwięcej kalorii. Chodzi o to, żeby budować nawyki, które mają sprzyjać naszemu ciału i nie tylko naszej głowie, naszej pewności siebie. Tutaj też odsyłam do 18 odcinka podcastu o aktywności fizycznej i o takim ciału życzliwym do niej podejściu. Jak sprawić, aby ona była zdrowa, jak sobie pomóc, a nie szkodzić i aby to był taki delikatny, ciało życzliwy jednak nurt tej aktywności. A do Ciebie, Agata, mam pytanie. Czy my w ogóle możemy akceptować swoje ciało i jednocześnie wciąż chcieć je zmienić?
Oczywiście, jak najbardziej. Można o sobie naprawdę myśleć, że ciało jest w porządku, jest dobre, a jednocześnie można sobie myśleć, dobra, chcę pracować nad tą częścią ciała. Nawet praca nad wyglądem nie jest jakimś grzechem, tak? I w ciało życzliwości też jest miejsce na to, żeby sobie powiedzieć, dobra, chciałabym trochę zmniejszyć obwód swojego brzucha albo wzmocnić mięśnie i zastanowienie się, dlaczego to jest dla mnie ważne, tak? Żeby może ustał ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, może popracuję nad mięśniami dna miednicy, żeby, nie wiem, lepiej mi się funkcjonowało, żeby usprawnić swoje życie seksualne, cokolwiek, tylko nie, wygląd nie jest centrum tego wszystkiego, wygląd i waga nie są jakby celem głównym. Tylko właśnie nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka, ale patrzymy na swoją sprawność, na swoje życie w ogóle, na to, czy faktycznie jakaś praca nad, nie wiem, nawet daną częścią ciała pozwoli nam lepiej funkcjonować w życiu, czy sprawi, że nasze ciało będzie lepiej funkcjonować. Bardziej o to chodzi, żeby spojrzeć tak na siebie bardziej holistycznie, bardziej jako właśnie narzędzie, ciało jako narzędzie niż obrazek do podziwiania. Więc to jest zmiana tego ciężaru, natomiast wciąż jest tam miejsce w akceptacji, tak jak mówiłam, są rzeczy, które nam się mogą podobać, ale to też jest akceptacja tego, że mamy jakieś nieprzyjemne, negatywne uczucia nawet wobec swojego ciała i że wciąż nad czymś pracujemy, ale nie obsesyjnie i nie jest to jakby w centrum tego wszystkiego. Zresztą prawda jest taka, że jeżeli faktycznie tą ciało życzliwość praktykujemy, zaczynamy inaczej na siebie patrzeć, to mamy dużo więcej wyrozumiałości dla siebie, dla swojego wyglądu i przychodzi taki moment, w którym po prostu zaczynamy się dobrze czuć w swoim ciele i on może być trudny, bo trzeba sobie znaleźć inną motywację niż nienawiść do swojego ciała. I to jest zupełny game changer i naprawdę warto nad tym pracować, żeby dojść do takiego punktu, żeby sobie pomyśleć, dobra, wyjdę na bieg, bo chcę sobie przyspieszyć trochę tętno, bo chcę, żeby mój mięsień sercowy się wzmocnił, bo chcę przeczyścić swoje tętnice, poczuć się trochę ożywioną, chcę zrobić to dla swojego ciała z szacunku, z miłości dla niego, a nie dlatego, że nienawidzę tego, co widzę codziennie w lustrze, prawda?
No to prawda, powiem Ci, że zmotywowałaś mnie, żeby wyjść pobiegać, aby oczyścić swoje tętnice. Ale oczywiście myślę, że dużo tutaj wartościowych wątków poruszyłaś, godnych rozszerzenia, ale chciałabym się jeszcze właśnie na chwilę skupić na tym wizerunku, bo myślę, że każdy z nas chce się czuć atrakcyjny, chce się czuć piękny. Nie tylko dla siebie, ale też dla innych, dla swoich bliskich, dla swojej drugiej, ale kompletnej połówki, bo oczywiście jesteśmy osobnymi, pełnymi jednostkami, nie potrzebujemy drugiej osoby, aby czuć się szczęśliwym, ale jednak, nawet w kontekście związków, tutaj dostałam parę zapytań na Instagramie o obawy dziewczyn i jedną taką wypowiedź, jedno pytanie tutaj przytoczę. Boję się intymnych sytuacji z moim chłopakiem. Wiem, że kocha mnie za coś więcej niż tylko wygląd i często powtarza mi, że dla niego jestem idealna, ale mimo wszystko wypieram te słowa i wstydzę się swojego ciała. Co możemy zrobić w sytuacji, gdy nie czujemy się wystarczająco piękne, wystarczająco ładne, szczupłe, mądre, aby zasłużyć na miłość, na szacunek, na uznanie, na to, aby pozwolić sobie wejść w jakąś relację.
No właśnie założenie jest takie, żeby uwierzyć w to, że druga osoba nas zaakceptuje z tymi naszymi kompleksami. Żeby sobie radzić ze wstydem, to jest to, co Brené Brown bardzo często mówi. To trzeba znaleźć osobę, przy której będziemy mogli się otworzyć, pokazać tak naprawdę to, czego się wstydzimy. Wejście w związek, w relację intymną, to jest ryzyko. Bardzo wiele osób odczuwa taki lęk przed bliskością, intymnością i boi się, że jeżeli pokażę się, tak obnażę się w pełni, czasami chodzi o obnażenie emocjonalne, a czasami o fizyczne, to ta osoba właśnie gdzieś nas zrani, odrzuci. Ale jeżeli to jest godny Ciebie człowiek, wartościowy, to tak się nie stanie. To są obawy, które są po prostu w Twojej głowie. I to jest trochę taki skok i trzeba podjąć to ryzyko. Bycie w relacji z drugim człowiekiem to jest zawsze jakieś ryzyko, które podejmujemy. I tak, może się tak zdarzyć, że ta osoba Cię zrani, ale naprawdę wstawienie sobie, nie wiem, implantów piersi, zrobienie sześciopaka, to nie jest sposób, ponieważ i tak będziemy doświadczać różnych cierpień, różnych zranień, a może nie, może właśnie to będzie ta osoba, która zaakceptuje Ciebie taką, jaką jesteś. I tak jak powiedziałaś wcześniej, że nie potrzebujemy innych, żeby być szczęśliwymi, z jednej strony się z tym zgodzę, tak, że jeżeli my nie czujemy się ze sobą dobrze, to nikt inny, prawda, może nas nie wypełnić takiej wewnętrznej luki. Ale z drugiej strony ja znam naprawdę wiele przypadków, kiedy samoakceptacja zrodziła się z tego, że się zostało zaakceptowanym. Bo dlaczego ta osoba, która do Ciebie napisała, się nie akceptuje? Dlatego, że niestety została w jakiś sposób odrzucona, oceniona, gdzie ktoś na nią wpłynął, być może bliscy, być może te najważniejsze osoby w jej życiu, czyli rodzice, że gdzieś tam doszło do takiego poczucia, że nie jest wystarczająca, żeby sobie zasłużyć na czyjąś miłość i akceptację. Więc teraz druga osoba i partner w dorosłym życiu, jeżeli jest właśnie mądrym, fajnym facetem, może jej pokazać, słuchaj, jesteś i ja Cię właśnie akceptuję taką, jaką jesteś, z Twoimi kompleksami i Ty, i to działa w drugą stronę. Ty mnie zaakceptujesz z moimi i będziemy sobie razem żyć, prawda? Pomimo jakichś swoich niedoskonałości, kompleksów. Więc to jest piękne, że drugi człowiek właśnie jest w stanie podać w tym momencie rękę i wyjść z tych kompleksów, ale trzeba podjąć to ryzyko. Trzeba po prostu spróbować i zobaczyć, że się nie zostanie odrzuconym, mimo że na przykład w przeszłości takie doświadczenie miało miejsce.
I tutaj rodzi się pytanie, które też wiele osób, myślę, może sobie w takiej sytuacji zadawać. Czy ja w ogóle zasługuję na miłość? albo na to, aby ktoś po prostu zwrócił na mnie uwagę, jeśli nie wyglądam idealnie.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, i my kobiety musimy przestać wierzyć w to, że wygląd jest naszym głównym atutem. To jest taki typowo kobiecy sposób myślenia, zaszczepiany w nas od wieków, że my mamy być ozdobami, mamy być piękne, mamy się starać. No ale na przykład, jeżeli popatrzymy na naturę, to samica jest szara, a to samiec jest barwny, kolorowy i się o nią stara, tak? A w świecie ludzi to jest tak na odwrót. My się mamy malować, mamy zasłużyć na miłość, mamy zasłużyć na uwagę. Nie. My musimy przestać właśnie wierzyć w to, że tak jest. Wydaje mi się, że każda z nas chyba kojarzy takie osoby, które niezależnie od wagi są pewne siebie i od nich widać glow. I gdzie nie wejdą, są wyprostowane i widać, że po prostu są pewne siebie, niezależnie od tego, czy mają zrobiony makijaż, czy nie wiem, mają super szczupłą sylwetkę. I my mamy wierzyć w to, że my jesteśmy godne, jesteśmy warte miłości, niezależnie od tego, jak wyglądamy.
Tak, i że ta praca nad sobą, może warto, aby przekierować ją w trochę innym kierunku i żeby ona nie dotyczyła tego, jak my wyglądamy, nie skupiać się na pracy nad swoją sylwetką, na siłowni i stosowaniem diet, aby schudnąć, tylko bardziej skupić się na pracę wewnętrzną, może pójście na terapię, może popracowanie z poczuciem własnej wartości, zbudowanie pewności siebie, bo wydaje mi się, że ten problem wcale... Wydaje mi się, jestem pewna, że ten problem nie leży w Twoim ciele, tylko w tym, co Ty o nim myślisz.
Dokładnie, dokładnie. Można sobie zrobić takie ćwiczenie, codziennie sobie zapisać, co mi się udało, w czym dzisiaj byłam dobra. Nawet jeżeli to jest jakaś mała rzecz. Albo zrobić sobie słój komplementów dla siebie samej, ale nie związanych z wyglądem. I sobie wyciągać codziennie jeden. Albo poprosić bliskich, żeby coś powiedzieli o Tobie innego niż wygląd, za co Ciebie cenią, co by Twoja przyjaciółka powiedziała. I zwrócić uwagę właśnie na te inne aspekty samooceny niż tylko ten ładny wygląd.
Dokładnie. Poruszyłyśmy też wątek zaburzeń odżywiania. I tutaj, jeśli chodzi o intuicyjne odżywianie, o którym Ty piszesz w swojej książce, ja mówię w moim podcaście, dlaczego? Chodzi mi tutaj o to, w jaki sposób intuicyjne odżywianie może wpłynąć na poprawę naszej relacji z jedzeniem.
Intuicyjne odżywianie jest mocno antydietetyczne. Czyli jeżeli zakładamy, że diety psują naszą relację z jedzeniem, ponieważ zwracamy uwagę na zewnętrzne okoliczności, tak, pory posiłków, gramatury, listę zakazów i nakazów, uczymy się na zewnątrz, co mamy jeść, jak mamy jeść, co mamy robić. Intuicyjne odżywianie uczy nas zwracania się ku sobie, ku sygnałom swojego ciała, ku własnym preferencjom. Intuicyjne odżywianie uczy nas takiego powrotu do tego, co było na samym początku, bo każdy z nas, jak się rodzi, to jest intuicyjnym zjadaczem. Dzieci się nie rodzą, przynajmniej bardzo nikły, maleńki procent, żeby gdzieś tam miały zaburzoną relację z jedzeniem, związaną z jakimiś problemami w ośrodkach mózgu, ale na ogół dzieci doskonale wiedzą, kiedy są głodne, kiedy są najedzone, uczą się z czasem różnych smaków, jeżeli mają sprzyjające środowisko. No ale później zaczynamy to dzieciom psuć, tak? Czyli ojejku, tego nie jedz, bo będziesz gruba, a to zjedz, bo to jest zdrowe, a to jest niezdrowe, a może już wystarczy, a zjedz do końca, bo jak nie zjesz, to nie pójdziesz na spacerek. I zaczynamy wchodzić w rolę ekspertów od ciała dzieci i zaczynamy wiedzieć za nie lepiej, czy one są głodne, czy nie są głodne i ile mają zjeść i tak dalej. Potem wchodzą diety. I my już po prostu zupełnie się nie kontaktujemy ze sobą. A intuicyjne odżywianie to jest takie holistyczne podejście do odbudowy relacji ze swoim ciałem i z jedzeniem, stworzonym przez Evelyn Tribol, autorkę książki Jedzenie intuicyjne. oparte na takich 10 filarach, które też opisałam w swojej książce. I tak naprawdę można krok po kroku uczyć się, jak być ekspertem od swojego ciała, jak zaufać sobie na nowo, żeby właśnie nie trzeba było takiej ścisłej kontroli z zewnątrz nad tym odżywianiem. Więc dla osób z zaburzeniami odżywiania to jest no, najlepsza metoda leczenia.
Tak, są silne przesłanki też, że szczególnie jeśli ktoś ma problem z kompulsywnym objadaniem się, to wtedy, że to intuicyjne odżywianie zmniejsza problem, pozwala wyleczyć chorobę, tak?
Tak.
No i to wtedy faktycznie się sprawdza w wielu, wielu przypadkach. Oczywiście warto też się skonsultować ze specjalistą, czy to właśnie z psychoterapeutą, czy z psychologiem, czy z psychodietetykiem, aby przez taki proces też pomógł nas przeprowadzić, bo wiem, że wychodzenie z zaburzeń odżywiania na własną rękę nie jest czasami dobrym pomysłem, w większości przypadków nie jest dobrym pomysłem i po prostu czasami nie jest też możliwe. Także tutaj oczywiście, jeśli ktoś zmaga się z takim problemem, no to zapraszam czy to do Agaty, czy do specjalistów, którzy faktycznie w akurat dziedzinie zaburzeń odżywiania się specjalizują.
Jeśli chodzi jeszcze o te zaburzenia odżywiania, no to mamy Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania i Instytut Psychodietetyki, więc tam można też się kierować, gdyby ktoś potrzebował konsultacji czy pomocy w tych tematach.
Masz 2 córki, prawda?
Tak, mam 3-latkę i 5-latkę.
Co ty robisz jako mama, aby wychować swoje córki na pewne swoje wartości i ciało życzliwe kobiety?
O, jakie piękne pytanie. Aż mi się chce płakać, jak ktoś mnie o nie pyta, dlatego że tak naprawdę właśnie wracając do tych wartości, no to właśnie wychowanie takich pewnych siebie kobiet, które wiedzą, że ich piękno to nie jest tylko i wyłącznie to, jak wyglądają, chociaż są śliczne, ale staram się nie mówić im tylko o tym, jakie są piękne, tylko o tym, jakie są zdolne, bystre, mądre i zwracać uwagę na ich liczne talenty, więc na pewno to jest to, co dla nich robię. Zwracam uwagę na to, jakie mają silne nogi i jakie mają bystre oczka, a niekoniecznie śliczne. Otoczenie już wystarczająco je chwali za wygląd, więc rodzice starają się chwalić je za kompetencje też i inne rzeczy. No i przede wszystkim ja odbudowałam swoją relację z ciałem i z jedzeniem, zaakceptowałam siebie, także nie jestem mamą, która stoi na wadze rano w łazience i panikuje, o Boże, muszę przejść na dietę, a moje dzieci patrzą i już to się gdzieś tam w nich koduje. Nie jestem też mamą, która ćwiczy po to, żeby spalić deserek, który zjadła i nie jestem mamą, która robi tylko weekendowe słodycze. U mnie w domu nie ma podziałów na dobre, złe, chociaż oczywiście dziewczyny wiedzą, co jest bardziej odżywcze, a co mniej i co jemy dlatego, że nam to sprawia tylko i wyłącznie przyjemność, a co jemy dlatego, że dostarcza nam cennych składników odżywczych. Wiedzą, że zielona pietruszka ma witaminę C i wzmacnia naszą odporność i tak dalej, więc no staram się właśnie mówić o jedzeniu w sposób różnorodny, mówić o ciele w sposób różnorodny i tak naprawdę wszystko, co robię, to robię z myślą o ich przyszłości, żeby im się żyło łatwiej, żeby były trochę bardziej wyzwolone w swoim życiu i z myślą o innych też dziewczynkach, bo moją główną grupą docelową są właśnie mamy, więc staram się skupiać na tym, żeby one polubiły swoje ciała, trochę się od siebie odwaliły, nie bały się założyć stroju kąpielowego i poszaleć ze swoimi dziewczynami na plaży, bo ja już się nie boję i nie muszę w tym celu schudnąć, żeby móc się tak pokazać, tylko czuję się swobodnie w swoim ciele i myślę, że to jest bardzo ważne.
Tak, dzieci od małego nasiąkają i rodzice to, jakimi osobami są, bardzo wpływa przecież na dzieci i myślę, że jesteś naprawdę wspaniałym wzorcem dla swoich córek. Ja też tak słuchaczom tylko wspomnę, że my w ogóle, umawiając się na tę rozmowę, rozważałyśmy tylko godziny wieczorowe właśnie po to, żeby Agata mogła dzień spędzać z dziewczynkami i ja aż naprawdę też się wzruszyłam, mówiłeś, że wzruszyłaś się z tym pytaniem. Agata w mailu napisała mi, że w dzień przede wszystkim jestem mamą i ja naprawdę życzę każdej dziewczynce tak wspaniałego rodzica, bo no to nie powiem, bardzo, bardzo mi zaimponowało i do mnie trafiło, także super, że tak jesteś też w stanie postawić na te swoje wartości, naprawdę bardzo mi to zaimponowało.
No cieszę się, ale oczywiście, żeby też inne mamy, które muszą chodzić do pracy, teraz nie popadały w kompleksy, bo ja pracuję właśnie głównie po nocach, a też są wakacje, więc dlatego ja już się tak naprawdę nie mogę doczekać września, aż i odprawię do przedszkola, żeby nie było. Więc znormalizujmy trochę macierzyństwo.
Tak, muszę też zaznaczyć, że my nagrywamy to jeszcze w wakacje, więc dziewczynki są jeszcze w domu, a rozmowa najprawdopodobniej pojawi się trochę później, także spokojnie, ale tutaj chciałam Ci, wiesz, taki komplemencik sprawić.
Dziękuję.
No i już tak trochę kończąc naszą rozmowę, chciałabym Ci zadać pytanie. Co poradziłabyś osobie zmagającej się z negatywnym postrzeganiem swojego ciała, która chciałaby to zmienić? Jaki jest taki pierwszy, najmniejszy krok, by wprowadzić w swoje życie realną zmianę?
Żeby zrobiła przegląd szafy i wyrzuciła wszystko, co jest za ciasne. Żeby założyła każde ubranie, które ma, zamknęła oczy, nie patrzyła w lustro, ale spojrzała w siebie i żeby się zastanowiła, czy to ubranie jest dla mnie wygodne, czy mnie nie obciera. Dokładnie tak, jak robimy z butami, prawda? Nie kupujemy sobie za ciasnych butów, żeby w nich chodzić z nadzieją, że nam się stopa zmniejszy. Tylko wkładamy na stopę to, co tu i teraz jest wygodne dla naszej nogi. I to jest jedna z takich ciałożyczliwych wskazówek, żeby zrobić przegląd szafy i przestać nosić rzeczy, które są bardzo niewygodne, które się nam wpijają w to ciało, które mają być takim niewygodnym przypomnieniem, że to ciało nie jest wystarczające. Naprawdę Vinted to jest świetna apka. Zrób przegląd, wyrzuć wszystko to, co jest za małe, wystaw, wymień z kimś na aktualny rozmiar i poczuj z czasem tą różnicę, że zasługujesz na to, żeby nosić wygodne ubranie, adekwatne też do pogody, czyli nie trzeba się w 30-stopniowym na przykład upale kisić w czarnych leginsach, żeby zasłaniać nogi, tylko że można założyć krótkie spodnie i że to jest okej, i że każde ciało też zasługuje na ten komfort i wygodę.
Dokładnie. Ubrania mają być dopasowane do nas, a nie my mamy dopasowywać się do ubrań. No i tutaj myślę, że to też właśnie jest takie bardzo ciałożyczliwe, aby faktycznie zostawić w swojej szafie tylko te ubrania, w których czujemy się naprawdę dobrze, bo po co Ci te spodnie, które nosiłaś kilka lat, kilka miesięcy temu? Nie potrzebujesz już ich. Nie myśl sobie, że schudniesz i wtedy je założysz. Myślę, że trzeba po prostu odciąć się od tych wyzwalaczy negatywnych myśli o swoim ciele i ruszyć naprzód. I tutaj też bardzo polecam lekturę książki Agaty. Agata, czy opowiesz nam trochę o swoim literackim dziecku?
Moja trzecia córka to jest Równowaga. Jak ogarnąć dietę i odzyskać spokój. To jest książka, którą napisałam właśnie w trakcie odbudowywania swojej relacji z jedzeniem, która uczy, jak pomału się odklejać od takiego ścisłego stosowania diet, jak przestać dzielić jedzenie na zakazane i dozwolone, też wskazówki do tego, jak rozpoznawać swoje emocje, jak odróżniać je od sygnału głodu i sytości, jak właśnie zbudować zdrową relację z jedzeniem. I myślę, że mogę też już ujawnić, że kolejne dziecko jest w drodze i ta książka będzie zatytułowana, słuchaj, jeszcze nigdy nigdzie tego nie mówiłam, więc w sumie to jest debiut tutaj u Ciebie w podcaście.
No kurczę, czuję się naprawdę wyróżniona.
No, że tytuł mojej drugiej książki to będzie właśnie Ciało życzliwość. I ta książka będzie o tym, jak siebie zaakceptować i zacząć żyć w zgodzie ze sobą i ze swoim ciałem. Więc naprawdę pojawi się we wrześniu. Jestem mega, mega dumna z tej książki i myślę, że będzie no, super praktycznym poradnikiem. Zawiera kilka programów konkretnych, krok po kroku, jak pracować ze swoim ciałem. Także no, czekajcie i mam nadzieję, że będzie Wam bardzo pomocna.
No to fantastycznie, bo ten podcast też we wrześniu planuję wypuścić, także idealnie się składa. A powiesz mi tak jeszcze na koniec, bo przypomniało mi się właśnie jedno pytanie od słuchaczki podcastu, bo właśnie ponownie wspomnę, że wstawiłam okienko na Instagrama i zapraszam, ogarniam się podłoga podcast do Agaty, psycholog o diecie, również zapraszamy. Czym różni się ciało życzliwość, czyli tytuł Twojej nowej książki, od ciało pozytywności?
Przede wszystkim ruch body positive, czyli ten ciało pozytywny, powstał dla osób o ciałach nienormatywnych, a konkretnie to on się wywodzi od ruchu fat acceptance, od osób grubych, które zaczęły się przeciwstawiać dyskryminacji, czyli temu, o czym wcześniej mówiłyśmy. To jest ruch społeczno-polityczny, w którym nie tyle chodzi o taką indywidualną samoakceptację, rozbudzanie miłości do siebie, zwiększanie właśnie ciała akceptacji czy pokochanie swojego ciała, tylko bardziej o walkę o szacunek i równość wobec wszystkich ciał. I przede wszystkim ciało pozytywność powinna być wyrażana głosem osób, których dotyczy. Ja natomiast działam bardziej w kierunku indywidualnej odbudowy relacji ze swoim ciałem, poprawy samoakceptacji i ten ruch jest tak naprawdę, ciało życzliwość jest dla wszystkich. Jest bardziej pracą na takim indywidualnym poziomie, żeby po prostu lepiej się poczuć w swoim ciele.
No to myślę, że mój podcast idealnie wpasuje się w Twoją definicję ciało życzliwości. I mam tutaj też pytanie. Gdzie można znaleźć więcej informacji i przede wszystkim Ciebie, bo Ty informacji źródłem niewątpliwie jesteś.
Mnie znajdziecie przede wszystkim na ten moment w mediach społecznościowych na profilu Psycholog o diecie. Mam tu na myśli Instagram. Oraz prowadzę też bloga, który jest pod adresem psychologodiecie.pl.
Super, Agata. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Poruszyłyśmy tutaj tak wiele wartościowych i ważnych tematów, momentami trudnych, ale na pewno ważnych i potrzebnych, że aż jestem podekscytowana i jestem pewna, że wiele moich słuchaczy, słuchaczek znajdzie tutaj temat dla siebie. No i co? Polecamy zajrzeć do dzieła literackiego numer 1 trzeciej córki i do nadchodzącej czwartej córki. Chciałabyś jeszcze coś powiedzieć na koniec?
Na koniec chciałam po prostu Ci bardzo podziękować za zaproszenie i za cierpliwość i dostosowanie tych godzin dla mnie.
Nie ma sprawy. No to co? Ja również bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, Tobie drogi słuchaczu za odsłuchanie tego odcinka. No i co? Słyszymy się w następnych odcinkach. Dziękuję jeszcze raz, Agata. Cześć.
Dziękuję, do usłyszenia, pa.